jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. I dzisiaj temat, myślę, że niezwykle ważny, bo dotyczy każdego i każdej z nas. Moją gościnią jest Dagmara Seliga-Krawczyńska, dyplomowana psycholożka, trenerka, coachka ICC, facilitatorka metody Playing Big Tary More. Dagmara, podobnie jak ja, po 16 latach pracy w korporacjach, i tak myślę, że to nas łączy, postanowiła pójść za głosem serca i połączyć swoje wykształcenie z doświadczeniem i dzisiaj już poza korporacjami, ale pewnie dla korporacji, wspiera liderów i liderki w takim autentycznym przywództwie. Bardzo miło mi Ciebie gościć, Dagmara, w moim podcaście. Cześć.
Cześć, dzień dobry, Malwina.
Super, że przyjęłaś zaproszenie i tak jak powiedziałam, że będziemy rozmawiać o tym temacie, który dotyczy w zasadzie każdego człowieka albo bardzo wielu z nas. Jesteś jedyną w Polsce facilitatorką metody Rethinking Impostor Syndrome. I to właśnie ten Impostor Syndrome, czyli syndrom oszusta, będzie dzisiaj w roli głównej. Jak to się stało, że stałaś się facilitatorką tej właśnie metody i skąd zainteresowanie tym tematem?
No jak to zwykle w życiu bywa, zainteresowanie przyszło z własnych doświadczeń, ponieważ na swojej ścieżce zawodowej, kiedy bardzo szybko awansowałam, bardzo silnie doświadczyłam syndromu oszusta. Zwłaszcza właśnie w momentach, kiedy wchodziłam na nowe role albo kiedy dostawałam duże zadania, pojawiał mi się bardzo duży lęk i taka obawa, że tak na dobrą sprawę to właściwie ja nie mam tych umiejętności i to chyba tylko i wyłącznie dzięki szczęściu i jakiemuś dobremu losowi, który mi sprzyja, jestem tu, gdzie jestem. I ponieważ ten lęk był takim stałym towarzyszem mojej pracy, a nasilał się właśnie w tych momentach przełomowych, ja po prostu też poczułam taką potrzebę, żeby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A oprócz tego oczywiście dawał mi różnego rodzaju takie, to napięcie dawało mi takie, wiesz, doświadczenia z pogranicza właśnie zaburzeń psychosomatycznych, czyli ciało mi po prostu odmawiało posłuszeństwa, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo zaczęłam mieć problemy z żołądkiem, zaczęłam mieć problemy z kręgosłupem, z migreną. Generalnie ciało mówiło mi, że tak dalej nie mogę funkcjonować. To był taki, wiesz, pierwszy chyba sygnał do tego, żeby coś z tym zrobić i zaczęłam szukać, wiesz, zaczęłam się bardziej interesować, czytać i trafiłam na syndrom oszusta i wtedy jeszcze po prostu sobie, wiesz, czytałam, słuchałam i to mi dało na tyle taką ulgę, że już wiedziałam, co to jest i też zaczęłam rozumieć, dlaczego. Natomiast po jakimś czasie, po kilku latach trafiłam na książkę dr Valerie Young, w której właśnie opisuje już bardzo szczegółowo ten syndrom i też mówi o tym, skąd on właściwie się pojawia, ale bardziej w takim szerszym kontekście, bo to, co się często mówi w Polsce, że on jest spowodowany niskim poczuciem własnej wartości czy takim brakiem pewności siebie, to jest bardzo, powiedziałabym, wąskie i nie do końca prawdziwe. Więc ona mi dała taki przyczynek do tego, żeby pójść dalej, a ja się zresztą skontaktowałam z dr Valerie Young, napisałam do niej wiadomość, że ja bym bardzo chciała poznać więcej metodę, jak z tym pracować. I kiedy założyła Instytut Impostora w Stanach, dostałam od niej zaproszenie do certyfikacji. I tak to właśnie poszło, że jestem certyfikowaną facilitatorką. Metoda jest świetna, metoda jest, powiedziałabym, relatywnie prosta. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w Stanach i w ogóle w Europie Zachodniej ten fenomen oszusta jest dużo szerzej traktowany. Wiesz, on jest taki, tam jest dużo więcej badań, dużo więcej takiego kontekstu w ogóle, w jakim występuje i bardzo dużo firm dba o to, żeby adresować ten temat, dlatego że firmy mają taką świadomość, jak bardzo to wpływa na ich innowacje, na szybkość podejmowania decyzji, jak bardzo impostor wpływa na po prostu, wiesz, wykorzystanie potencjału talentów. W związku z tym firmom się opłaca pracować nad tym, żeby ludziom było łatwiej w pracy, żeby ludzie czuli się bardziej bezpiecznie w pracy, żeby też ludzie mieli taką możliwość i przekonanie, że to jest ok, popełniać błędy, doświadczać porażek jako po prostu elementu podejmowania nowych wyzwań czy podejmowania zadań. Więc firmy, wiesz, za organizacje duże, mniejsze w Europie Zachodniej mają już taki zwyczaj, żeby jednak adresować ten syndrom oszusta. Czyli pracować generalnie na takim, wiesz, poczuciem bezpieczeństwa, ale nie takiego, wiesz, zapewnianiem totalnego komfortu pracownikom, tylko takiej przestrzeni, że przede wszystkim to jest okej popełniać błędy, to jest okej popełniać, doświadczać porażek, wiesz, przy podejmowaniu nowych wyzwań czy też wchodzeniu w jakieś nowe projekty. Bo źródło syndromu oszusta jest właśnie w przekonaniach, co to znaczy być kompetentnym, kompetentną, co to znaczy sukces, co to znaczy porażka, błąd. W związku z tym te osoby bardzo często radzą sobie z tym lękiem przed demaskacją właśnie na przykład strategią takiego pozostawania w cieniu. W związku z tym nie używają swoich, wiesz, swojego potencjału, swoich talentów, bo obawiają się tego, że jak wyjdę z pomysłem, albo zgłoszę jakąś innowację, albo na przykład skrytykuję status quo, albo powiem, że ten proces jest beznadziejny, no to się eksponuje na potencjalną ocenę. Co więcej, eksponuje się na przykład do tego, że za chwilę ktoś może powiedzieć, no dobrze, to w takim razie zaproponuj inne rozwiązanie. I mogę znowu być oceniony i mogę w tym momencie właśnie dać taką przestrzeń do tego, że się okaże, że nie mam kompetencji albo czegoś nie potrafię.
Dagmara, po pierwsze, dobrze, że mówisz, że ten syndrom nazywa się syndromem oszusta, a nie syndromem oszustki, bo bardzo często słyszymy, że albo słyszeliśmy, że był to syndrom oszustki, sugerujący, że doświadczają go tylko i wyłącznie kobiety, tymczasem tak nie jest, prawda? Powiedz coś więcej o tym i w ogóle właśnie, co to jest tak dokładnie i dlaczego kiedyś mówiło się, że to dotyczy tylko kobiet.
No tak, rzeczywiście. Ja też ostatnio nawet zostałam poproszona o napisanie artykułu na temat syndromu oszustki, więc powiedziałam, że mogę napisać na temat syndromu oszusta, bo niepotrzebnie sobie właśnie zawłaszczamy to zjawisko. Ale pewnie to wynika z tego, że pierwsze badania, które odkryły, zdefiniowały to zjawisko, były badaniami, w których brały udział kobiety. I przez długi czas rzeczywiście było takie przekonanie, że to głównie kobiety doświadczają zjawiska oszusta. Co więcej, sama nazwa syndromu też została nadana niejako, żeby trochę stygmatyzować też kobiety. Się mówi, że ta jednak kultura patriarchalna tutaj wykorzystała to zjawisko do tego, żeby te kobiety wbić w takie poczucie bycia niewystarczającą i doświadczenia jakiegoś syndromu, a że syndrom ma takie konotacje medyczne, no to już oznacza, że trzeba to jakoś coś z tym robić, jakoś się tym zajmować. W związku z tym to było takie bardzo obarczające głównie kobiety. Natomiast badania pokazują, że rzeczywiście zarówno kobiety, jak i mężczyźni doświadczają tego zjawiska na różnych etapach życia. I co więcej, ostatnio czytałam badania, które przeprowadziła firma Kajabi, w których jasno jest pokazane, że ponad 84% osób, które mają własne firmy, są przedsiębiorcami, na różnych etapach właśnie prowadzenia firmy doświadczają zjawiska oszusta. I co więcej, ponad 30% więcej niż kobiety, właśnie mężczyźni czują się nieadekwatnie. Więc to absolutnie nie jest doświadczenie kobiet, wyłącznie kobiet.
A wyjaśnijmy tak dokładnie, żeby wszyscy wiedzieli, jak się objawia ten syndrom. Trochę już o tym powiedziałaś w swoich odczuciach na początku, ale żebyśmy taki miały porządek, o co tak naprawdę chodzi z tym całym syndromem.
Syndrom oszusta jest takim przekonaniem, że nie jestem tak mądra, tak inteligentna, tak zdolna, tak zdolny, jak wszyscy myślą. Pomimo faktów, które potwierdzają moje zdolności, moje talenty. I bardzo często osoby, które doświadczają syndromu oszusta, są niesamowicie kreatywne w szukaniu i znajdywaniu wyjaśnień swoich sukcesów. Na przykład bardzo często słyszymy, słuchaj, no to po prostu szczęście, albo to zadanie było bardzo proste, albo nie wiem, no miałam świetnego mentora, albo mój szef, szefowa mi bardzo pomagali. Więc często te osoby nie łączą faktu wykorzystania tych czynników zewnętrznych, bo oczywiście one też są potrzebne do tego, żeby na przykład osiągać coś w życiu albo mieć sukcesy, czy na drodze zawodowej, czy na przykład naukowej, czy nawet rodzicielskiej, nie łączą tych czynników zewnętrznych ze swoimi umiejętnościami. A przecież potrzebujemy mieć umiejętności, żeby w ogóle nawet zauważać to, że coś na zewnątrz jest sprzyjającego naszemu rozwojowi na przykład. W związku z tym no bardzo często jest tak, że i to jest głównie właśnie w obszarach zawodowych, w obszarach na przykład kariery naukowej, ale też w rolach rodzicielskich nam się odzywa właśnie syndrom oszusta i tutaj często mówimy o tym, że to no właśnie czynniki zewnętrzne pomogły nam coś osiągnąć.
Czyli to wszystko jest dziełem przypadku i zaraz to, co myślę jeszcze i co często słyszę, to jest też to, że zaraz wszyscy się zorientują, że tak naprawdę to jest właśnie to oszustwo, że tak naprawdę to ja tego nie potrafię i że pomyłka z tym stanowiskiem, pomyłka z tą promocją, awansem, bo przecież ja nie wiem. I to jest takie, myślę, niesamowite, bo z jednej strony też, tak jak moje obserwacje pokazują, jesteśmy w takiej kulturze, która wymaga od nas takiego potwierdzenia, że no dobrze, jak już jesteś na jakiejś pozycji, to musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. I w związku z tym, kiedy no nie wiem, jesteś w nowej roli, przejmujesz nowe obowiązki, jak o tym mówimy, to takie oczywiste jest, no hej, nie możesz wiedzieć wszystkiego, bo pewnych doświadczeń jeszcze nie masz. A mimo wszystko wtłaczamy sobie taką presję, wywieramy na siebie taką presję, że no hej, skoro jesteś tutaj, no to powinieneś albo powinnaś to wiedzieć. Przecież to powinno być oczywiste, inaczej nie byłbyś, nie byłabyś, nie wiem, wiceprezeską, prezesem i tak dalej. To jak z tym pracować, Dagmara? Jak ty masz na to radę?
Malwina, ja ci powiem tak, że wydaje mi się, że my bardzo często zapominamy o, po pierwsze, o tym, że zawsze funkcjonujemy w jakimś kontekście i to, co to podejście do pracy z syndromem mówi, żebyśmy kontekstualizowali więcej, a psychologizowali mniej. Czyli patrzyli na to, w jakim środowisku zostałam wychowana, co tak naprawdę niosę ze sobą, jaki bagaż przekonań i też w jakim środowisku funkcjonuję. Zobacz, tak jak wspomniałaś, nasza kultura jest bardzo oceniająca. Nasza kultura jest bardzo nastawiona na właśnie na perfekcję, na najlepszą wersję tego, co robisz, tego, jak wyglądasz, tego, jaka jesteś, jaki jesteś. W związku z tym cały czas czujesz presję i ciśnienie na to, żeby robić wszystko najlepiej. Że tam nie ma miejsca na pomyłki, na błędy, na porażki, bo to świadczy o tobie, że no nie nadajesz się, jesteś słaby, jesteś słaba, nie dorównujesz do jakiegoś wzorca. A jeszcze jak do tego dodamy ten kawałek wychowania, bo syndrom oszusta też jest ugruntowany w takich przekonaniach, które dostajemy głównie właśnie podczas wychowania na temat sukcesów i na temat porażek. Czyli jak dostajesz przekaz, że to tylko piątka, to tylko medal na mistrzostwach, nie wiem, wiesz, w piłce nożnej, czy puchar, czy dyplom gwarantują ci uwagę rodziców, miłość rodziców, to uczysz się dokładnie takiego schematu, że ja muszę być najlepszy, najlepsza, wtedy jestem zauważany, zauważana, jestem szanowany, jestem doceniany. I przez życie idziemy z takim bagażem, który jest podkręcany potem na przykład w organizacji, w której jesteś. Jak masz rankingi sprzedażowe, to jak nie jesteś na podium, to nie dostajesz premii, nie dostajesz uścisku prezesa, nie dostajesz informacji, że jesteś dobry, najlepszy albo wartościowy dla firmy. W związku z tym, wiesz, kontekst, to gdzie żyjemy, albo nawet, wiesz, zawody wysoko konkurencyjne, zawody, w których jest ciągła zmiana, masz ciągle nowe projekty, masz nowe dane, nowe narzędzia. Przecież to jest cały czas podkręcające, wiesz, obawę, że ja nie wiem, że ja tego nie potrafię, że w związku z tym może ja się nie nadaję. Luka płacowa to jest kolejny element, który nakręca takie poczucie nieadekwatności, bo jeśli zdarzy się raz, że na przykład jest, powiedzmy, nierówne wynagrodzenie, no to okej, to ja mogę sobie jakoś wytłumaczyć, ale jeżeli ja stale słyszę wokół i też doświadczam tego, że mimo moich umiejętności, mimo tego, że robię świetną robotę, że dostarczam bardzo dobre, nie wiem, projekty, że firma dzięki mnie ma dobre wyniki, jest innowacyjna, no, dużo korzyści ma z mojej pracy, a wciąż jestem nieodpowiednio, nieadekwatnie nagradzany, nagradzana, głównie kobiety, no to ja zaczynam mieć wątpliwości w siebie. To może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak.
A jeszcze jak o tym mówisz, to przypomina mi się też takie częste, przynajmniej w Polsce, powiedzenie, że ojeju, ale będzie wstyd, jak nie wiem, ktoś chce z czymś wystartować albo ma jakieś ambicje, plany i coś nie wyjdzie, to słyszy się, ojej, ale będzie wstyd, co ludzie powiedzą. To są takie bardzo często w Polsce stwierdzenia, które się powtarzają i które są blokerami, no bo właśnie to, ale będzie wstyd, od razu sugeruje, że no albo ci wyjdzie perfekcyjnie i będziemy mieć sukces, a broń Boże, po prostu będzie coś nie tak i wtedy już po prostu ohańbisz, zhańbisz całą rodzinę na przykład tym.
Dokładnie tak. I dlatego bardzo dużo osób, które doświadczają syndromu oszusta, radzi sobie takimi mechanizmami, które pomagają, wiesz, radzić sobie z tym lękiem. Czyli na przykład jednym z mechanizmów jest odraczanie, prokrastynacja. Ja mam ten świetny pomysł na ten biznes, mam super w ogóle ideę jakiegoś produktu, ale ja się tak boję właśnie tej porażki, ja się tak boję tej oceny, że wyjdzie, że czegoś nie potrafię, że jednak to nie jest na 100%, wiesz, zaplanowane, że ja wolę poczekać, że ja wolę sobie to odłożyć w czasie, bo może kiedyś będzie lepszy moment na wystartowanie. Kolejnym mechanizmem radzenia sobie z lękiem przed demaskacją jest nadmiarowa praca, nadmiarowe przygotowywanie się. Ja szlifuję każdą prezentację, sprawdzam każdego maila, żeby tam nie było żadnego błędu, żadnego uszczerbku w ogóle na mojej tutaj opinii i nie dopuszczam takiego momentu, że mogłoby się, wiesz, pojawić jakaś wątpliwość, że ja czegoś nie wiem albo że ja mogę powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję pomocy, bo to oznacza, że ja już nie jestem kompetentny, kompetentna. Trzeci taki mechanizm, z którym sobie bardzo często radzimy, właśnie z syndromem oszusta, to jest, po angielsku się mówi flying under the radar, ale to jest po prostu takie, wiesz, pozostawanie w cieniu. Czyli ja nie mówię głośno swojej opinii, ja nie mówię, nie zgłaszam pomysłów, ja nie kontestuję na przykład zastanej sytuacji, czy nie, po prostu nie wypowiadam swojego zdania, dlatego że ja się właśnie obawiam, że wolę pozostać w cieniu, wolę siedzieć w tym tylnym rzędzie, wolę czasami coś powiedzieć na korytarzu, niż jasno, głośno wyrazić swoją opinię. I przez to firmy bardzo dużo tracą, bo często się mówi, a ktoś jest nieśmiały, ktoś nie lubi, introwertyk, nie lubi się wypowiadać na forum. Niekoniecznie. Właśnie to może być syndrom oszusta, ta obawa przed tym, że ktoś mnie zdemaskuje, że ja nie mam kompetencji, oczywiście te kompetencje są, bo to jest lęk, to jest taka część irracjonalna.
Ale wiesz co, jak o tym mówisz, to myślę sobie, że w tych wszystkich sytuacjach, gdzie próbujemy sobie właśnie radzić z tym syndromem, tam jest ukryty ogromny koszt i to bardzo często emocjonalny koszt. I też jak wspomniałaś o tych twoich sytuacjach, kiedy ty to w sobie odkryłaś, te psychosomatyczne właśnie różne objawy, no to jest to ogromna cena, którą za to płacimy. I teraz pewnie pytanie wszystkich, no dobra, no to co zrobić, żeby zacząć sobie z tym radzić? Od czego w ogóle zacząć, żeby chociaż, żeby nie właśnie nie wrzucać tego plastra takiego, który jest no, nieszczelny i za chwilę gdzieś z drugiej strony nam wyjdzie, tylko co zrobić, żeby rzeczywiście zacząć z tym syndromem się mierzyć w taki sposób, który będzie nam służył?
Zaproponowałabym pierwszą, chyba najważniejszą rzecz zrozumienia, co jest tak naprawdę tym punktem startowym, kiedy nam się uruchamia syndrom oszusta. I to jest wstyd, dlatego że my mamy takie bardzo ugruntowane przekonanie związane z kompetencjami i sukcesem. I z reguły osoby doświadczające syndromu oszusta mają bardzo, bardzo nierealistyczne oczekiwania wobec siebie. Czyli mówi się w przypadku syndromu oszusta, że jest takich 5 rodzajów patrzenia w ogóle na kompetencje. Są perfekcjoniści, czyli to są osoby, które uważają, że będą ocenione jako kompetentne w momencie, kiedy zrobią coś na 100%. Więc wyobraź sobie zrobienie czegoś na 100%. Jeżeli jestem blisko, ale to nie jest moje 100%, to od razu mi się włącza lęk. Mamy solistów, to są osoby, które uważają, że osoba kompetentna to jest taka, która wszystko robi sama. Więc poproszenie o pomoc, co to oznacza? No oznacza po prostu ujmę na honorze. Oznacza, że ja pokazuję światu, że jestem niekompetentny, niekompetentna.
O, jak ja często pracuję właśnie z takim syndromem, czy też z takim, z takimi sytuacjami, kiedy właśnie tak fajnie to nazwałaś, soliści, właśnie to proszenie o pomoc jest czymś, jakąś plagą, że to jest coś strasznego.
Dlatego, że mam tak zakotwiczone przekonanie, że bycie kompetentnym oznacza nie robienie wszystkiego samemu. To jest moje przekonanie, to jest moja mapa, tak funkcjonuje. Mamy też na przykład ludzi, którzy mają takie przekonanie, że jestem takim superhuman. To jest taki perfekcjonista na dopalaczach. Czyli w każdej mojej roli, czy matki, czy partnera, czy żony, czy nie wiem, siostry, czy brata, w każdej mojej roli życiowej ja muszę wszystko robić na stówkę. Więc to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. W związku z tym stale te osoby doświadczają poczucia lęku. Że przyjdzie ten moment, że ktoś mnie odkryje. No bo jak inaczej można funkcjonować z takim przekonaniem, że musisz wszystko robić najlepiej? Mamy jeszcze też, żeby dopełnić ten obraz naturalnego geniusza, czyli taka osoba uważa, że ona jest kompetentna w momencie, kiedy wszystko jej przychodzi tak bezproblemowo i od razu. I to często jest właśnie, wchodzę na nową rolę albo wchodzę do nowej firmy, już powinienem wszystko wiedzieć, rozumieć. Tak? Nie daję sobie nawet kilku tygodni na rozpoznanie terenu, tylko już powinien wiedzieć, jak działa firma, jak działają operacje, jaki jest zespół, jacy są ludzie, że to świadczy o tym, że jestem kompetentny. I w ogóle tym osobom, które doświadczają syndromu oszusta, często towarzyszy takie przekonanie, że pewność siebie to jest taka umiejętność, taka cecha, która towarzyszy nam 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czyli tam nie ma miejsca na wątpliwości, nie ma miejsca, wiesz, na takie zawahanie, nie ma w ogóle miejsca na poproszenie właśnie o pomoc, powiedzenie nie wiem. Więc to są tak wygórowane oczekiwania wobec siebie, że jak ich nie spełniamy, to nam się włącza co? Wstyd. Ja się wstydzę poprosić o pomoc, ja się wstydzę powiedzieć nie wiem, ja się wstydzę powiedzieć to jest dla mnie za trudne. I kultura, w której żyjemy albo pracujemy, bardzo często to podkręca i podkreśla, że rzeczywiście nie, no, powinieneś wiedzieć. I teraz jak mamy sobie radzić, oswajać ten syndrom oszusta, to po pierwsze zacząć o tym w ogóle głośno mówić. Czyli bardzo często na przykład są już takie organizacje, które nawet w swoich ogłoszeniach o pracę piszą, osoby z syndromem oszusta też przyjmujemy bardzo chętnie.
O, serio? Tak. Czegoś takiego nie słyszałam jeszcze.
Tak, tak. Więc i że to jest całkowicie naturalne doświadczać lęku w pracy. Że po prostu zaczniemy oswajać fakt, że my możemy doświadczać lęku. Ponieważ też żyjemy właśnie w takim otoczeniu, które jest bardzo wysoko konkurencyjne. I to podkręca lęk. Druga rzecz jest taka, że takie bardzo proste ćwiczenie, które myślę, że każdy z nas może robić, to jest łączenie swoich osiągnięć, sukcesów z umiejętnościami, talentami, z tym, co my mamy, czym dysponujemy. Żeby zacząć po tym sukcesie, czy po tym osiągnięciu, czy po zakończeniu zadania, cokolwiek to będzie, żeby sobie usiąść i tak naprawdę zapytać, zadać sobie pytanie, to jakie moje umiejętności doprowadziły mnie właśnie do tego miejsca, do tego, że osiągnąłem to, że skończyłam ten projekt, że dałam radę w tym zadaniu. Nie robić listy sukcesów, bo w ogóle nie chodzi o to o listę sukcesów, dlatego że robienie sobie listy sukcesów tylko podkręca bardzo często syndrom oszusta, bo ja robię listę i myślę sobie, o Jezu, no tak, tyle rzeczy mi się udało, ojej, ale to miałam szczęście w życiu.
Mhm. Czyli powiązanie mnie osobiście, jakichś moich cech, moich umiejętności, talentów, bardzo takie połączenie, zbudowanie takiego pomostu między tym, co ja potrafię, umiem, w czym jestem świetna, z tym, jakie efekty to przyniosło.
Tak, dokładnie tak, z tym danym konkretnym zadaniem. I tu już od razu zaczynamy zauważać i oczywiście nie eliminujemy tego elementu zewnętrznych czynników, tylko widzimy, że to najpierw ja i moje umiejętności doprowadziły mnie do tego miejsca, ale też dzięki tym umiejętnościom byłam w stanie zauważyć, co jeszcze z tego otoczenia mogę wykorzystać, z czego mogę skorzystać, żeby właśnie doprowadzić ten na przykład projekt do końca. Drugi taki, wiesz, element, który jest warty pracy i to oczywiście jest praca głębsza, to jest proces, to jest w ogóle zauważanie, rozpoznawanie, jaki jest we mnie ten głos mojego krytyka. Jak ja sobie tam, wiesz, jaki ten monolog we mnie jest. Czy to jest taki, który mnie wspiera, czy raczej mi cały czas dowala. I praca z tym głosem. Czyli jeżeli w ogóle zauważanie tego, to w którym momencie on mi się włącza, ustanowienie sobie takiego hasła, takie hasło klucz pod tytułem, nie wiem, stop, albo nie teraz, jakieś takie hasło, gdzie ja właśnie zatrzymuję się i mówię sobie, dobrze, nie, ja tego teraz nie chcę, ja widzę, że to jest ten stary mój głos krytyka i sprawdzanie, czy to jest prawda, co on mówi. Bo bardzo często tak możemy się zadać sobie pytanie, jakie są fakty, które mi potwierdzają ten głos i okazuje się, że nie ma.
No właśnie, ja jak pracuję z pewnością siebie, z krytykiem wewnętrznym, to też w coachingu na przykład wykorzystuję taką metodę takiej wizualizacji tego krytyka, tego, żeby sobie go zrobić jakąś, wyobrazić sobie, jak on wygląda, co mówi, i też tworzy się wtedy takie spersonalizowane hasło do swojego krytyka, które rzeczywiście nam pomaga.
Tak, ale wiesz, ta personalizacja i wizualizowanie się krytyka jest bardzo dobrym ćwiczeniem, dlatego że my oddzielamy krytyka od siebie. Czyli to nie jest tak, że ja jestem głupia, tylko że ja już wiem, że to ten krytyk mi mówi, podpowiada. Z reguły krytyk ma taką rolę nas, trzymania nas w tu i teraz, żeby nie iść w coś nowego. Jego rola jest, powiedziałabym, nawet czasami ochronna, bo on nie chce, żebyśmy się wystawiali. Więc poznawanie tego krytyka i właśnie sprawdzanie, na ile on jest prawdziwy, na ile jest logicznie wspierający, jest już takim pierwszym etapem do tego, żeby zacząć zwracać uwagę na to, co sobie sączymy, i też zacząć przeformułowywać ten komunikat. I tu wchodzi taka trzecia technika, a właściwie podejście, które ja stosuję w pracy z impostorem, to jest samo współczucie. Czyli wiesz, takie zrozumienie, że to jest przede wszystkim okej, że ja mam takie momenty strachu, lęku, obawy, i to jest okej, że ja mam momenty, że się nie boję. I co ja w takim razie mogę mówić sobie takiego w tych najtrudniejszych momentach, co byłoby wspierające? No i zawsze to jest takie podstawowe ćwiczenie pod tytułem: co w takiej sytuacji powiedziałbyś swojemu przyjacielowi, swojej przyjaciółce? Czy też byś mu jej dowalał, czy raczej byś powiedział coś takiego wspierającego? I raz, drugi, trzeci, spróbowanie tego, no buduje nową ścieżkę w mózgu i powoduje, że w kolejnej sytuacji już mam wybór. Nie idę tą starą, utartą ścieżką, tylko gdzieś już mi się pojawia, ale aha, robię sobie stop klatkę, a mogę tutaj inaczej. Natomiast w podejściu dr Valerie Young, w tym Rethinking Impostor Syndrome, podstawa to jest praca nad przekonaniami. Czyli tam jest takie podejście, że około, tak powiedzmy, 30% ludzi, społeczeństwa, to są tacy pokorni realiści. Czyli to są takie osoby, które mają absolutną świadomość swoich zalet i wad. I one są pogodzone z tym, że mają obydwie części w sobie. Bo osoby doświadczające impostora to są osoby, które w ogóle mają te, jak powiedziałabym, te obrazy zaburzone. Że tam nie dają sobie w ogóle przestrzeni na te błędy i na te wady, tylko na zewnątrz cały czas chcą kreować wizję bycia bardzo kompetentnym i perfekcyjnym. Więc chodzi o to, żeby naprawdę zatrzymać się i zobaczyć u podłoża, jakie moje przekonania są na temat sukcesu, kompetencji, porażki, i zacząć się przeformułowywać. Praca, no po prostu to jest, wiesz, praca rozwojowa, która jest procesem, i tutaj trzeba po prostu trochę sobie, powiedziałabym, poobierać się jak cebulę z różnych warstw i rozpoznawać te przekonania, które są tym takim driverem do tego, że ja cały czas gonię, ja cały czas wchodzę w na przykład tę nadmiarową pracę, ja cały czas odkładam to, co jest dla mnie ważne, właśnie z lęku, bo moja wizja tych kompetencji albo bycia kompetentnym, albo bycia takim profesjonalistą, to jest tylko wtedy, kiedy udaje mi się na 100%.
Wiesz co, ciekawa jestem, czy można tak zupełnie w 100% się tego pozbyć, bo tak myślę sobie o tym, że z jednej strony już sam fakt, że ja jestem w stanie rozpoznać, co się ze mną dzieje, jest takim w ogóle w wielu sytuacjach pracy nad sobą, tak? Taki moment takiego, że ja zauważam, że coś jest faktem, czyli na przykład to, że mam, doświadczam tego syndromu oszusta, wydaje mi się, że to już może zmniejszyć i zniwelować siłę rażenia tego syndromu. Tak sama sobie pamiętam, że ja też doświadczam tego syndromu, tylko mam takie poczucie, że kiedy już zaczynam rozpoznawać takie różne, nawet w ciele pewne, takie objawy tego, że zaczyna mi się pojawiać ten właśnie wewnętrzny krytyk, że zaczynam coś do siebie mówić i myślę sobie: hej, stop, właśnie ci się to włącza. I ten moment takiego stop, właśnie ci się to włącza, pozwala mi nad tym racjonalnie zapanować, a nie pójść w ten wir takiego myślenia, kiedy to jest na automacie i trochę to mną rządzi, a nie ja tym. Tak sobie wypracowałam też, bo absolutnie doświadczałam tego i wiem, kiedy to po prostu jest. No nie jest to przyjemne, tak? To jest takie coś, co cię przygasza, co sprawia, że się właśnie tak kulisz w sobie i tak się, nie wiem, na takim poziomie nie wiem, takiej mojej wizualizacji, to mi się wydaje, że człowiek się staje taki mniejszy i mniejszy. Że zamiast siedzieć na przykład po partnersku z drugą stroną, to się tak właśnie jakoś zmniejsza. I ten moment tak kuli, ten moment takiego złapania, hej, możesz tu siedzieć po partnersku i powiedzieć nie wiem, i też takiego uwierzenia. Ja sobie też mówię, jak mi się tak dzieje, to myślę sobie, hej, nie jesteś tu przez przypadek, tak? Tyle i ktoś do ciebie zadzwonił, bo masz za sobą tyle i tyle różnych doświadczeń i naprawdę mi to pomaga. Jakoś tak mnie wytrąca z tego, no taki po prostu takiego schematu i takiego wiru, który zaczyna zasysać cię i to jest naprawdę coś, co pomaga. Więc jakby myślę, że ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem dowodem, że można to powstrzymać. A powiedz Dagmara, ty jako ekspertka od tego typowego syndromu, jak ty sobie dziś radzisz? Czy, no bo rozumiem, że te kiedyś doświadczenia cię do tego skłoniły, gdzie jesteś teraz?
Wiesz, odpowiem tylko jeszcze na twoje pytanie, które zadałaś, czy to można w ogóle, czy to może zniknąć, czy może to, wiesz, zniwelować. Ja myślę, że w ogóle, wiesz, rozpoznanie swoich przekonań i tego, co nas właśnie kieruje w określone zachowania, myśli, uczucia, jest takim dobrym punktem do tego, żeby wypracować sobie nowe schematy. A to, jak zareagujemy w poszczególnych sytuacjach, to znowu to będzie ta nasza świadomość, samoświadomość. I wiesz, badania pokazują, że to nie chodzi o to, żeby to totalnie zniwelować, bo to musielibyśmy w ogóle wyeliminować z naszego życia strach. A strach jest nam też potrzebny, bo nas zatrzymuje, bo nam daje taką chwilę na zebranie się w sobie i motywacji i przygotowanie. I tylko wyobrażenie jest takie, że ja powinienem w ogóle się nie bać, żeby działać, albo powinienem w ogóle nie czuć lęku, żeby wchodzić w coś. A to jest w ogóle niemożliwe, po prostu niemożliwe. Więc chodzi bardziej o to, żeby umieć sobie zapanować nad tymi właśnie sytuacjami, tak jak powiedziałeś swój przykład, kiedy mi się włącza bardzo ten lęk, kiedy ja się naprawdę bardzo obawiam tej demaskacji i już mieć do dyspozycji różnego rodzaju mechanizmy. I to już wtedy będą momenty, a nie takie stałe, wiesz, taka stała obawa przed demaskacją. Więc ja nie wiem, nie ma badań, które pokazują, że to można, wiesz, do zera, ale są badania, które pokazują poprzez pracę, właśnie na różnych poziomach i różnymi metodami, jesteś w stanie po prostu mieć za nabrzu narzędzia do tego, żeby sobie właśnie te momenty już, ten syndrom oszusta sprowadzić do momentów, w których też już wiesz, jak sobie z tym radzić. I jak idziemy do mnie, wiesz, ja sobie bardzo przepracowałam tego mojego krytyka wewnętrznego, który jest taką, jeśli pamiętasz, diabeł ubiera się u Prady, to jest właśnie Meryl Streep, to jest mój krytyk wewnętrzny, który mi zawsze mówił, słuchaj, ma być wszystko perfekcyjnie, jeśli nie jest na stówkę, no to w ogóle nie wychodź do ludzi, to absolutnie nie próbuj nawet nikomu nic pokazywać czy się dzielić. Ja już mam to przerobione, więc jak mi się czasami włącza, a włącza mi się, zwłaszcza jak wchodzę w coś bardzo nowego albo testuję coś, na przykład nagrywanie mojego podcastu było takim momentem, gdzie mój krytyk się bardzo uaktywnił, to ja po prostu mam swoje już techniki, wiesz, takiego przyciszania, racjonalizowania, dialogowania sobie z tym moim krytykiem. Ja na przykład mam taką technikę, gdzie ja sobie po prostu mówię, ja wiem, że ja się teraz boję tego. I to jest okej, okay. Ja sobie pozwalam na to, że ja się mogę teraz trochę pobać. Bo ja jestem po prostu tylko człowiekiem i to jest coś nowego. Więc ja sobie raczej to, wiesz, tłumaczę, racjonalizuję. Ale też ja bardzo dużo pracuję z oddechem. Zwróciłam uwagę na to, że wiesz, jak przychodzi ten moment napięcia, lęku, to ja po prostu, wiesz, zaczynam, daję sobie takie pozwolenie na te 5 minut, żeby usiąść na chwilę, żeby pooddychać, żeby złapać, co się ze mną dzieje. Że ja już po prostu, wiesz, przede wszystkim na co sobie pozwalam i mam świadomość, to nie bycia w automacie, czyli zatrzymywania się, wiesz, łapania tego, to co się takiego dzieje, że mi się to odpaliło. Czy to jest jakieś moje, czy to jest, wiesz, z zewnątrz. Czy to ja mam coś tutaj do przepracowania, czy może to, wiesz, jestem z kimś, albo jestem w jakimś otoczeniu, które mi to cały czas gdzieś, wiesz, podkręca. Więc myślę, że wiesz, takim jednym podstawowym czynnikiem, który jest niezbędny do tego, żeby sobie radzić z syndromem oszusta, w ogóle z lękiem, ze strachem, to jest samoświadomość, budowanie samoświadomości.
Absolutnie, zgadzam się w 100%. Dagmara, bardzo ciekawie o tym wszystkim opowiadałaś. Jak widać, temat jest bardzo szeroki, pewnie mogłybyśmy jeszcze przedyskutować bardzo dużo. Ty prowadzisz warsztaty w oparciu o tą metodę?
Tak, prowadzę warsztaty, prowadzę webinary i muszę powiedzieć, że coraz więcej firm chce mówić o tym, pokazywać szerszy kontekst tego, czym jest syndrom oszusta i jak on właśnie wpływa na efektywność zespołów i w ogóle współpracy i tego, jak wyglądają wyniki finansowe firm, bo jak się okazuje, też w Stanach są badania, które sprawdzają, na ile syndrom oszusta wpływa na właśnie wyniki finansowe. I wpływa. Więc coraz więcej firm. Prowadzę też masterclassy. To jest taka wersja 4-godzinna, bardzo taka skoncentrowana na pracy nad przekonaniami. Więc na moich mediach społecznościowych ja wrzucam informacje co kiedy, ale bardzo się cieszę, że firmy zaczynają naprawdę inwestować w to, żeby pokazywać, tłumaczyć, ale też przede wszystkim uwrażliwiać i przygotowywać menedżerów, liderów do tego, jak pracować z syndromem oszusta.
To jeszcze powiedz na koniec, wspomniałaś media społecznościowe, gdzie cię można znaleźć i pod jaką nazwą?
Jestem dostępna oczywiście na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, wszędzie jest Dagmara Sliga Krawczyńska, żeby było łatwiej.
Czyli prosto, dobrze. To tam szukajcie Dagmary, jeżeli chciałybyście więcej o tym temacie albo wybrać się na warsztaty. Ja Ci, Dagmara, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No a Was wszystkich zapraszam do podzielenia się, jeżeli macie kolegę, koleżankę, o których wiecie, że właśnie z tym syndromem bardzo często się zmaga, to podeślijcie tej osobie naszą rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych rozmowach.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.